To jest zegar, sterownik, który odmierza czas po prostu. A tu jest kurant. Kurant jest na zasadzie, to są takie druty, które uderzają takie elektromagnetyczne muteczki, które wyskakują pod twoją, jak dostaną prąd, to pyk, wyskakuje, uderza w strunę i są tam takie, w gramofonach kiedyś były takie igły. I to odbiera dźwięk i przekazuje na wzmacniacz i na głośniki wtedy. To jest jakaś melodia ludowa, ale dokładnie nie wiem, jaka to jest melodia. No taka jest, no i taka gra.
A to historia. Bielsk Podlaski. Audycja Zmiciera Kościna.
Kiedy w gruncie rzeczy pojawia się Bielsko? Nie wiemy, nie mamy na to dokumentów źródłowych. Ale kiedy występuje, to już jest pierwsza połowa XIII wieku. Latopis Wołyński mówi o istnieniu Bielska, ale nie mówi o jako nowo założonym mieście, tylko jako o starym już mieście. To być może należy cofnąć dzieje powstania Bielska o wiele wcześniej, czy wiek, czy nawet może i dwa wieki wcześniej właśnie przed tym latopisem wołyńskim.
W latopisach Bielsk Podlaski pojawia się dopiero w 1253 roku. Wtedy wchodzi w skład księstwa halicko-wołyńskiego.
Bielsk był miejscem ważnym na mapie tego księstwa. Był takim centrum koncentracji wojsk, rycerstwa od XIII wieku. A potem to już miejsce, które często występuje na kartach kronik krzyżackich, z tego względu, że Bielsk był tą bramą na Ruś.
Tatarzy atakowali kilkakrotnie i krzyżacy pierwszy raz zaatakowali, piasto zniszczyli, ale zamku Bielskiego nie zdobyli. Za drugim, dwa lata później ponowili atak na Bielsk Podlaski. Tym razem i zamek zniszczyli, a ludność, załogę wycięli.
Bielsk jest unikalnym miastem średniej wielkości, gdzie w samym centrum miasta znajduje się piękny obiekt archeologiczny, otoczony parkiem, doliną rzeki Białej, Lubki, góra zamkowa wraz z podgrodziem. Nie widzimy tutaj ani drewnianych ścian byłego zamku, ale to miejsce jest urokliwe. Ma to szczęście, że ono było zachowane, niezabudowane przez lata. Ludzie to miejsce szanowali, bo wiedzieli, że to jest zalążek ich miasta.
Kiedy przestały zagrażać miastu ataki nieprzyjacielskie, trzeba było przenieść miasto, rozbudowę miasta na tereny wyższe, bardziej korzystne, wyżej położone. I wtedy staje się główną ulicą ulica Mickiewicza. Ale to już jest właśnie ten okres późniejszy, znacznie od XVI wieku, wtedy, kiedy Bielsk zaczął przeżywać swoją świetność. Bo tym okresem najbardziej rozwiniętego miasta Bielska to przypada na wiek XVI.
Z lustracji Bielska z 1564 roku dowiadujemy się, że znajdowało się tutaj ponad 800 domów. Bielsk według danych podatkowych z 1561 roku płacił podatków tyle, co takie miasta jak Mińsk, jak Brześć, czy miasta duże. Był na czwartym miejscu pod względem płacenia podatków w Wielkim Księstwie Litewskim. Znaczy, mieszczanie byli bogaci. Władca mógł wymagać tych podatków od miasta tyle, żeby nie uszczuplić jego wolności, bo przecież miasto miało prawa magdeburskie już od 1495 roku i te prawa były coraz to ponawiane i poszerzane. Tutaj, gdzie się znajdujemy, na Górze Zamkowej, już w XVI wieku ta historia zamkowa się zakończyła. Tutaj gdzieś właśnie na tym terenie odbył się jeszcze Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1564 roku. Nowa rezydencja starosty bielskiego była zorganizowana po drugiej stronie rzeki Białej na uroczysku Holowiesk.
Największą taką tragedię przeżył Bielsk, chyba raczej w okresie potopu szwedzkiego. Z tych ponad 800 domów znajdujących się na terenie Bielska i ponad 5 tysięcy mieszkańców zostało 40 chyba 8 domów. A to wszystko zostało spalone, zniszczone. I to zaciążyło na dalszym rozwoju Bielska Podlaskiego.
Bielsk odradza się dopiero w wieku XVIII, kiedy do miasta zaczęło powracać ludność.
Już zaczynają pojawiać się budynki murowane. Jeden z pierwszych to ratusz miejski.
Znajdujemy się w sali Bielskiego Ratusza, który od lat 80. mieści Muzeum w Bielsku Podlaskim, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Budynek, w którym się znajdujemy, jest to budynek XVIII-wieczny, ale pierwszy ratusz najprawdopodobniej został wzniesiony w XV wieku. Był to budynek drewniany, który prawdopodobnie strawił pożar. Obecny budynek ratusza ufundowała w XVIII wieku Izabela Branicka. Wiąże się to z akcją porządkowania miasta przez Izabelę Branicką, starościnę bielską, kasztelanową, krakowską, rodzoną siostrę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ratusz powstał jej sumptem, ale duży wysiłek też wnieśli tutaj w budowę ratusza mieszczanie. Z ramienia miasta nad organizacją prac budowlanych miał czuwać ówczesny burmistrz miasta Witerski, który też miał zapewnić materiał na budowę dachu i cegłę na budowę wieży. Wieża ratuszowa jest zwieńczona taką chorągiewką z datu 1779, kiedy już tak naprawdę budowa zmierzała ku końcowi. Chorągiewka ma kształt szarańczy. Jest to związane z legendą, według której miasto nawiedziła plaga szarańczy. Nieznane jest przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w ratuszu z czasów jego powstania, ale no na pewno był to taki najważniejszy budynek w mieście, w którym dokonywano wyborów władz miejskich, w którym podejmowano decyzje ważne dla ogółu mieszkańców, w którym były przechowywane jakieś ważne dokumenty, rozsądzano spory sądowe, ale dokładnie nie znamy tego przeznaczenia. Wiemy, że w początkach XIX wieku tutaj w ratuszu był sąd. Pomieszczenie znajdujące się nad wieżą zegarową było przeznaczone na areszt. No i wiemy już o późniejszych losach, tak, ratusza, że w latach 50., 60. znajdowało się tutaj właśnie siedziba Miejskiej Rady Narodowej, Biblioteka Publiczna, czy też Urząd Stanu Cywilnego, czyli zawsze ten ratusz służył mieszkańcom, tak jak dzisiaj po tym generalnym remoncie i po pracach konserwatorskich, które pozwoliły otworzyć pierwotny układ pomieszczeń, właśnie też znajduje się muzeum, które też służy ogółowi mieszkańców, przynajmniej tak na co dzień staramy się pracować, żeby wychodzić na co dzień do mieszkańców.
Bielsk jest, proszę pana, tym miastem, że dominowały tu cerkwie. To i do dnia dzisiejszego dominują cerkwie. Kościoły tylko były w tym okresie czasu dwa. Pierwszy to jest Bazylika Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja koło ratusza, która została wzniesiona. Początkowo to był kościół też drewniany. A potem właśnie za Izabeli stara ta świątynia stała, a budowano nową, bo miasto się rozwijało bardzo szybko. Pozostawiono ten kościół drewniany, a wokół niego budowano murowany. I jak zbudowano już mur, to wtedy rozebrano ten stary kościół wewnątrz.
Znajdujemy się w cerkwi świętego Michała Archanioła. Jest to cerkiew późno-barokowa, drewniana, zbudowana w 1789 roku na miejscu wcześniejszej cerkwi. Wcześniej była tutaj świątynia pod wezwaniem Objawienia Pańskiego, Bohojawleńska, która istniała tutaj już w wieku XV. Cerkiew świętego Michała do 1645 roku była cerkwią prawosławną, czyli jeszcze przez pół wieku po podpisaniu Unii Brzeskiej zachowywała wierność prawosławiu. I dopiero po 1645 roku przeszła pod jurysdykcję biskupów unickich i jedyną cerkwią prawosławną w Bielsku aż do 1839 roku pozostała cerkiew świętego Mikołaja przy monasterze męskim. Znajdujemy się w kościele Matki Boskiej z Góry Karmel. Kościół ten był zbudowany w 1790 roku z fundacji Aleksandra Bohusza, regenta ziemi bielskiej. Był to kościół klasztorny przy klasztorze karmelitów trzewiczkowych, którzy zostali sprowadzeni do Bielska przed 1640 rokiem. Klasztor był ufundowany przez starostę bielskiego Adama Kazanowskiego i funkcjonował nieprzerwanie do 1801 roku, kiedy władze pruskie nakazały przesiedlić się karmelitom do Wąsosza. Potem tutaj była urządzana cerkiew garnizonowa i w 1866 roku była wyświęcona ta świątynia jako Sobór Świętej Trójcy i pełniła funkcję miejskiego soboru cerkwi, gdzie miał swoją siedzibę dziekan bielski. Obok kościoła znajdują się murowane budynki klasztoru. Najstarsze reliktowe części tego budynku pochodzą z wieku jeszcze XVII i w XIX wieku po przesiedleniu przez władze pruskie karmelitów do Wąsosza były zajęte przez Prusaków na cele cywilne. Tutaj urządzono więzienie, siedzibę władz powiatowych i kilka innych urzędów. Jako więzienie te budynki były użytkowane też w okresie rosyjskim, aż do okresu międzywojennego.
Po zaborze tym trzecim władze rosyjskie w pewnym stopniu tolerowały, jeżeli chodzi o polskość. Istniały szkoły polskie, język polski, ale od powstania listopadowego już właśnie zaczęła się, Rosjanie zaczęli prowadzić bardzo intensywną politykę rusyfikacyjną, a jeszcze bardziej po upadku powstania styczniowego w klasztorze zrobili po tych powstaniach więzienie. Tam więziono tych właśnie powstańców, tam skazywano. Podobnie było i po II wojnie światowej, jak powstał Urząd Bezpieczeństwa, to tam grzebano na placu, nawet tych partyzantów tak zwanych leśnych rzucano do studni, w studni topiono właśnie.
W XIX wieku do rozwoju miasta przyczyniło się osadnictwo żydowskie, bo do XIX wieku w Bielsku, jako że to było miasto królewskie, nie mogli osiedlać się oficjalnie Żydzi. Dopiero władze pruskie pozwolili na osadnictwo żydowskie i pierwsi bielscy Żydzi przybyli tutaj z Kamieńca, odległego 60 km obecnie miasta na Białorusi. Na początku to było kilkanaście rodzin, potem już w drugiej połowie XIX wieku ponad 50% mieszkańców miasta stanowiła ludność żydowska. Dawne ulice bielskie były brukowane, więc to, co słyszeli mieszczanie bielscy, szczególnie w czwartkowy dzień targowy, to było nieporównywalne z tym, co dzisiaj, bo po asfalcie opony gładko jadą, tylko jest taki poszum. A przecież to było dudnienie żelaznymi obręczami o kamienie, szczególnie w ten dzień targowy, czwartkowy, kiedy tutaj tysiące ludzi z okolicznych wsi, miasteczek zjeżdżały się do Bielska i na jarmarki doroczne ich było 10. To przecież był niesamowity ruch. Wielka zapaść gospodarcza, demograficzna Bielska nastąpiła w okresie I wojny światowej. W 1915 roku w sierpniu na przedpolach Bielska miała miejsce wielka bitwa. Tutaj wzdłuż linii kolejowej Białystok-Czeremka-Brześć na ponad tydzień zatrzymał się front niemiecko-rosyjski. Naprzeciwko siebie stały dwie armie, 12. Armia Niemiecka i 2. Armia Rosyjska, ponad 200 tysięcy ludzi, wojska, ponad 1500 armat. W czasie Bitwy Bielskiej zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. I w czasie tej bitwy bielskiej Bielsk upustoszał.
W 1915 roku, jak Rosjanie wycofywali się z Bielska, to Mikołaj Mikołajewicz, głównodowodzący wojsk carskich, wydał tak zwany rozkaz Sożżona ziemia, że jak ustępowali Rosjanie, to wszystko kazali niszczyć i palić, żeby nawet zboże na polach, żeby Niemcy, którzy kroszą, żeby nie mieli możliwości korzystania z żywności. Wpierw wydali takie ogólne ogłoszenie. Grupa ludzi skrywa się, tam garstka, ponad 100 osób, tylko w podziemiach kościoła. A tak wszystkich kozacy wypędzali jako bieżeńcy do Rosji. I przetrwali tylko ci, którzy się skryli w piwnicy kościelnej.
Jak patrzymy na fotografie z okresu okupacji pierwszej niemieckiej, to widzimy Bielsk pusty lub prawie pusty. Hindenburgstrasse, czyli ulica Mickiewicza dzisiejsza, na pocztówce z 1916 roku jest pusta. Potem wracają ludzie powoli. I Bielsk, kiedy w 1919 roku w lutym wchodzi już w skład państwa polskiego, liczy około 5000 mieszkańców, czyli połowę z tego, co miał przed I wojną światową.
19 lutego Bielsk Podlaski opuszczają niemieckie wojska okupacyjne. W tym samym dniu do miasta wkraczają oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej.
Hej, wywołany, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci.
Pierwszym burmistrzem w odrodzonej Polsce w Bielsku został Antoni Witkowski, znany też z okresu jeszcze przed I wojną światową, kiedy wraz z innymi mieszczanami bielskimi różnych wyznań, różnych narodowości zakładał w 1907 roku Bielską Publiczną Bibliotekę Czytelnię.
Władze miały doprawdy trudny orzech do zgryzienia, żeby to wszystko jak w miarę możliwości jak najszybciej odbudować, bo handel upadł, właśnie trzeba było odbudować rzemiosło. No zaczęło się rzemiosło rozwijać.
Do 1923-1924 roku do Bielska powrócili uchodźcy, bieżeńcy, no ci, którzy mogli. Centrum miasta było odbudowywane po wielkim pożarze z 1917 roku. I już po I wojnie światowej ta cała pierzeja wschodnia ulicy Mickiewicza była zabudowywana na nowo i wówczas powstały tutaj murowane kamienice. Tutaj naprzeciwko ratusza zbudowali się najbogatsi przedstawiciele społeczności żydowskiej. Barchatowie, Freitkisowie, Eisenstaci. Oni utrzymywali w swoich kamienicach sklepy. Szczególnie tutaj wspominają starsi bielszczanie Barchatów. U nich był taki sklep, który się nazywał Manufaktura. Tam sprzedawano tekstylia, materiały, ubrania. Dzieci Barchatów chodziły razem z dziećmi chrześcijan, Polaków, Białorusinów do szkół, do gimnazjum. Ta społeczność bielska w okresie międzywojennym była nadal wielonarodowa.
Mickiewicza, Sienkiewicza, Kazimierzowska ulica, aż do Widowskiej ulicy, tutaj właśnie Poniatowskiego. To były tereny przeważnie zagospodarowane, zamieszkane przez ludność żydowską, centrum miasta. Tu było dosyć dużo Żydów, bo w samym Bielsku jakieś było ponad 3,5 tysiąca na te 6200 osób, chrześcijanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, drugą połowę tworzyli.
W czasie II wojny światowej Bielsk i jego mieszkańcy kolejny raz stają przed obliczem śmierci. Najpierw 15 września 1939 roku do miasta wkraczają wojska niemieckie, ale już 23 września przekazują Bielsk swoim sowieckim sojusznikom. 2 lata sowieckiej okupacji dla bielszczan to czas represji i gospodarczej zapaści. Latem 1941 roku wojska niemieckie ponownie zajmują Bielsk. Po kilku tygodniach tworzą getto.
Kto mieszkał w tym obszarze, nie był Żydem, musiał się wynieść. Albo będą sobie na siłę wyrzucać, albo jeżeli ma możliwość zamienić się. No i taki przyszedł Żyd Weinberg do ojca i mówi, że my się zamienimy. On przyjdzie na nasze mieszkanie tam, a my pojedziemy do jego domu, pójdziemy. I jego budynek był tu koło zakładu energetycznego.
Niemcy chcieli wpierw zniszczyć Żydów, a potem na nas, na Polaków, panie, by przyszła kolej.
Taki tłum szedł, to tak mniej więcej widać było, bo oni prowadzili koło Łysej Górki, Zamkową ulicą na stacji. Z kim ja byłem, jakby przyszli ludzie pożegnać tych Żydów, czy coś, czy z ojcem byłem. Mały, to ja pamiętam cały taki duży tłum szedł.
W lipcu 1943 roku władze niemieckie okręgu białostockiego wydają rozkaz o przeprowadzeniu masowych egzekucji we wszystkich miastach powiatowych. Wówczas w lesie Pilickim koło Bielska rozstrzelano 49 Polaków, głównie rodziny inteligenckie. Ich szczątki spoczywają teraz na najstarszym miejskim cmentarzu.
Lekarze, nauczyciele, ostatni burmistrz przedwojenny Bielska Podlaskiego, Alfons Erdmann, który no, znany poseł, senator II Rzeczypospolitej, ksiądz Antoni Besztaborowski, dziekan bielski, został uznany przez Jana Pawła II za błogosławionego. Trzech księży właśnie. I w 1945 roku ofiary zostały ekshumowane, przewiezione tutaj i w tym miejscu został właśnie postawiony to mauzoleum.
W tym samym czasie administracja niemiecka kazała zdjąć dzwony z bielskich cerkwi i kościołów, żeby przytopić je na pociskiem. Tak się jednak nie stało.
Tych dzwonów nazbieraliśmy aż 14. I proszę sobie wyobrazić, że po prostu albo z pamięci wyszło, albo źle zrozumiałem, bo to troszkę człowiek podenerwowany, gdzie ich trzeba zawieść, gdzie ich ulokować. To ja powiedziałem, panowie, weźmy na mój plac, to znaczy budowlany ten, gdzieś miejsce znajdziemy. I tak to się stało. Dostaję na drugi dzień powiadomienie, że dostajemy z Hajnówki dwa wagony desek. Ja furmanu posyłam na dworzec, i nie ma gdzie składać, bo jednak to tu, to to leży, to tamto. Panowie, kładźmy na dzwony. I to leżało nakryte. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nic nie powiedział, że dzwony są tu. I nie było takiego pytania, co z dzwonami zrobiono. Front radziecki przyszedł 30 lipca na 31 w nocy 44 roku i na drugi dzień wstaje, a mnie to wszystko nurtuje. Co z tymi dzwonami? Zabiegam na plac, ludzie rozciągają deski, każdy sobie, ja mówię, bierzcie, to wszystko wasze. Patrzę, dzwony stoją.
Jak przyjechałem, proszę pana, do Bielska, to była ruina. Ruina. Parę domków tylko tych stało przy ulicy Mickiewicza, to te okiennice prawie że do chodnika. Na całe miasto kilkanaście domów murowanych było. Bielsk niesamowicie zmienił.
Początkowo człowiek był, że tak powiem, przyzwyczajony do tego budownictwa drewnianego. I tak jak zaczęli tu bloki wprowadzać czy coś, no to tak jakby szkoda było. Ale z perspektywy czasu to widać, że jednak to jest już inne w ogóle budownictwo, no wiadomo.
Znajdujemy się w Bielsku Podlaskim obok ratusza w budynku, w którym w 1981 roku był nagrywany film Znachor. Był sklep z guzikami, Dina sprzedawała pocztówki, guziki, przychodził Znachor i po zakupy. Jak to kręcony był, tutaj był asfalt, nawożono piachu i narzucano kamieni i polano wodą i zrobiono na staro, żeby to jako ryż to płynął, żeby przypomnieć tamte stare lata, jak to było. No i to gdzieś było już lipiec, sierpień. Duże było zaciekawienie, bo przychodziło ludzi, patrzyli jak to się dzieje. A teraz, po to jakimś czasie, ja doszedłem do wniosku, że trzeba to upamiętnić, to miejsce. No, napisałem tablicę taką, że tutaj był nagrywany film Znachor. Tutaj mam jeszcze w środku zdjęcia z kadrów filmu.
Bielsk jest takim miastem metafizycznym dzisiaj dla mnie, bo ja go widzę, chodząc po bielskich ulicach, takim jak on był kiedyś. Ja go sobie wyobrażam. Mamy to szczęście, że kilka obiektów jest, które jakby tak nadają taki porządek.
Była to audycja Zmiciera Kościna, a to historia, Bielsk Podlaski. O mieście opowiadali krajoznawca i historyk Henryk Kosieracki, Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Katarzyna Sołup i Wojciech Tyszkiewicz z Muzeum w Bielskim Ratuszu oraz mieszkańcy Bielska Podlaskiego. Wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia Białystok, fragmenty reportaży Na radość dzwon Eweliny Buczyńskiej i Jerzego Leszczyńskiego i Groby, których nie ma, Agnieszki Czarkowskiej.